Takiej oferty nie znajdziecie w żadnym biurze podróży. Zabieram Was w niebezpieczną wyprawę dookoła świata. Odwiedzimy miejsca naznaczone historią, konfliktami, terroryzmem czy ludobójstwem. Zapraszam na podcast Jak nie zwiedzać świata.
Andrzej Gliniak, kłaniam się pięknie. Zaczynamy 102 odcinek. Jednym z patronów podcastu jest doskonale Wam znany Daniel Kałuża, który był już 2 razy gościem w Jak nie zwiedzać świata. Odwiedził 116 krajów i organizuje unikatowe wyprawy do Japonii oraz Peru i Boliwii. Zabierze Was do Machu Picchu, odczujecie zew natury w amazońskiej dżungli, czy poczujecie kosmiczny Salar de Uyuni w Boliwii. Zapraszamy kameralne 9-osobowe grupy, żeby w pełni przeżyć immersję w lokalną kulturę w bezpieczny i komfortowy sposób. Zostały ostatnie miejsca na koniec listopada i grudnia, a dla słuchaczy podcastu Jak nie zwiedzać świata 33% zniżki. Obserwujcie Daniela na Instagramie i Facebooku, opowie Daniel oraz sprawdźcie ofertę na adventuro.pl przez V. Patronem podcastu jest też Entrak, europejski lider wśród dostawców części do maszyn budowlanych. Zapraszam tradycyjnie do subskrybowania podcastu na Spotify i YouTube oraz do lajkowania i obserwowania strony Jak nie zwiedzać świata na Facebooku. A dziś po raz drugi w historii zabierzemy Was do Syrii. Kraju, który kojarzy się z kilkunastoletnią wyniszczającą wojną, dyktatorskim reżimem, biedą, uchodźcami, radykalnym podejściem do religii czy też ograniczeniem praw kobiet. Tym bardziej samotnie podróżująca biała kobieta w Syrii brzmi abstrakcyjnie, a jednak odważyła się. Marta Ziętkowska. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Po raz drugi w podcaście Jak nie zwiedzać świata. Nie kolekcjonujesz magnesów na lodówkę, ale nietypowe doświadczenia, ekstremalne wrażenia, obrazy i smaki. Chcesz zobaczyć cały świat. Do tej pory zwiedziłaś 95 krajów na 5 kontynentach, z czego ponad połowę solo. Starasz się podróżować przeważnie budżetowo, ale co istotniejsze w lokalnym stylu. Szczególnie cenisz sobie te rzadziej odwiedzane destynacje. A no właśnie, Syrię, mimo że powolutku to się zmienia, wciąż odwiedza zaledwie kilku turystów miesięcznie. Marta, czy to znaczy, że możliwe jest mieć te największe zabytki klasy światowej tylko dla siebie?
Tak, jak najbardziej. Zacznę od tego, że rzeczywiście teraz, może abstrahując od Rosjan, którzy mają trochę inne zasady wjazdu i oni gdzieś tam tej Syrii się pojawiają w większej liczbie, lądując zazwyczaj na wybrzeżu i tyle. Europejscy i amerykańscy turyści to jest po prostu garstka. To są pojedyncze osoby, to jakby takie dane można dostać z Instytutu Turystyki Syryjskiej. Faktycznie jest się paradoksalnie samym, samotnym wręcz w największych zabytkach, największych takich zarówno obszarowo, jak i jakościowo. To są zabytki klasy zero, UNESCO-owej nie tylko, gdzie po prostu jesteśmy my, wiatr, ruiny, czasem pojedynczy beduin i wielbłąd, który wita nas z daleka i jest po prostu stęskniony widoku ludzi de facto. Doskonałym przykładem jest Palmira, gdzie mamy całe starożytne miasto tylko i wyłącznie dla siebie przez całe godziny. Ja tam spotkałam jednego dziennikarza z Japonii przez cały dzień.
Także do woli mogłaś pozować na tle tych
Dokładnie. Fantastycznych
architektonicznych budowli.
Jedno z niewielu miejsc na świecie, gdzie do powiedzmy tego, co by było insta spotem, nie ma po prostu nikogo, wręcz jest problem, bo nie ma ci kto zdjęcia zrobić.
Aż trudno sobie to wyobrazić, że jeszcze przed wybuchem wojny domowej kilkanaście lat temu Syrię odwiedzało nawet kilkanaście milionów turystów.
Dokładnie tak, to jest nie do uwierzenia. Nam się wydaje, że Syria zawsze, od zawsze była takim wyklętym miejscem z mapy turystycznej, że nikt tam nie jeździł, tylko korespondenci wojenni. No i ja też znalazłam takie dane, które nawet mnie zaszokowały, że chyba bodajże w 2013 roku, czyli już wtedy, kiedy wojna domowa się rozkręcała, ale mimo wszystko do Syrii przyjechało więcej turystów rocznie niż do całej Australii, co jest dla mnie no właśnie abstrakcyjne. Natomiast też podpytywałam profesora na uniwersytecie w Damaszku, który właśnie stworzył w ogóle wydział turystyki, który sam założył pierwszą agencję w Syrii. I on opowiadał właśnie, że w latach 2010-2011 on organizował miesięcznie po 8 wielkich busów pełnych turystów i po prostu żyło się z tego. No a teraz pojawiam się ja, która w zasadzie tylko poprosiłam go o permit i nic więcej, nie chciałam korzystać z agencji, no ale właśnie dzięki temu dużo takich informacji z pierwszej ręki dostałam od pana Mahmuda.
Masz takie wrażenie, że stopniowo, ale jednak Syria, szczególnie po upadku reżimu Bashara al-Assada, otwiera się na turystów?
Otwiera się jak najbardziej. W zasadzie jakby upadek reżimu jest z końcem zeszłego roku. To się bardzo powoli rozkręcało w tym roku, bo jeszcze w marcu były zamieszki. No jak ja byłam, to były kolejne akurat, bo jednak wojna domowa i odłam etniczny tam się mocno rozkręcają teraz znowu. To nie jest spokój, to jest taki bardzo kruchy lód i nie wiadomo, jak długo to potrwa, ale tak się otwiera i widać to po tym, jak nas witają. Ja akurat przechodziłam granicą lądową, pieszo z Libanu dosłownie, i to było oczywiście po długiej konsternacji, bo nie wiedzieli, co ze mną zrobić na tej granicy i po prostu jak mi policzyć wizę, czy mnie witać, czy mnie nie witać. Ale ostatecznie jest Welcome to Free Syria i wszędzie ci to powiedzą, w całym kraju będzie Welcome to Syria, enjoy your stay. Oczywiście ci, co mówią po angielsku, bo to jest bardzo skomplikowane, prawie nikt nie mówi. Ale tak, oni bardzo chcą turystów, oni bardzo lubią turystów, oni nas traktują jak naprawdę gości. Więc nic, tylko jeździć, aczkolwiek nie każdy jest gotów na dodatkowe atrakcje.
Ale mimo tego określenia Bliski Wschód, to jednak wcale chyba nie tak łatwo dotrzeć do Syrii.
Tak, ja też tak miałam takie przemyślenia właśnie, że mówimy Bliski Wschód, chociaż to jest jakby ostatni kraj, który jest takim bramą do Azji. Do Syrii nie jest łatwo się dostać. Zależy od okresu, bo tam przez długi czas latały tylko dwie linie, jedna syryjska, druga jordańska. Potem doszły linie trochę sięgające dalej, ale dalej raczej to są kraje arabskie plus jedna z Rumunii i jedna z Grecji, więc łącznie doszło 8 linii. Natomiast w okresie, kiedy ja byłam, kiedy był atak Izraela, wszystkie linie się wycofały, zamknęły po prostu się dla ruchu powietrznego, bo było to zbyt niebezpieczne. Ja przyjeżdżałam z Libanu, więc jakby powiedzmy droga lądowa okazała się tą, którą wybrałam. Natomiast znowu, żeby tam dotrzeć, nie jest łatwo. Trzeba wiedzieć, jak sobie to zorganizować. Trzeba mieć permit przede wszystkim. My, Europejczycy, Kanadyjczycy i Amerykanie, potrzebujemy permitu, inaczej ambasada nie wystawi żadnej wizy. Żeby dostać permit, trzeba mieć kontakt do albo agencji, albo prywatnej osoby, która poświadczy swoim dowodem i tak dalej. No ja bardzo unikam agencji, ja tą trasę po Syrii robiłam samodzielnie i przyjeżdżałam do Syrii samodzielnie, natomiast o permit musiałam się niestety, że tak powiem, pokłonić do kogoś stamtąd, bo inaczej bym nie była w stanie wjechać.
Wszechobecne łapówki, o których mówił choćby Wojtek Wojtkowiak, którego pozdrawiamy, który opowiadał też w podcaście Jak nie zwiedzać świata o Syrii, mówił, że już przy samym wjeździe trzeba kolokwialnie mówiąc posmarować, nie mówiąc o tych wszystkich checkpointach.
Być może tak było, bo on to opowiadał jeszcze pewnie z czasów, kiedy była jeszcze końcówka reżimu i ja nie wnikam, tak mogło być z mojego doświadczenia, a byłam tam pełne 6 dni, tak dosyć mocno objechałam tą Syrię. Nie było żadnych łapówek. Tym bardziej, że ja przez granicę nie przejeżdżałam, tylko przechodziłam. Nie miałam właśnie żadnej taksówki ani innego transportu, który zazwyczaj ludzie sobie załatwiają z Bejrutu do Damaszku. Ja jechałam autostopem, jechałam busikami, szłam pieszo i nie było mowy o żadnej łapówce. Wręcz na granicy 3 panów urzędników, przeglądając mój paszport, 15 minut się mocno zastanawiało w ogóle, ile mi naliczyć wizy i dostałam nawet tańszą wizę, niż powinnam zapłacić. Także pomyłka na mój koszt, ale tam dopiero weszły nowe przepisy, więc ja sama do końca nie wiedziałam, ile zapłacę. Natomiast jeśli chodzi o checkpointy, które są na trasach, szczególnie na wschód i na południe kraju, gdzie jest jakby bliżej do Iranu, bliżej do tych wszystkich skonfliktowanych obszarów. Tam jest bardzo dużo checkpointów, ale ani razu, ani ja, ani kierowca, bo specjalnie obserwowałam, nie musiał niczego, że tak powiem, dawać w rękę. Więc jakby nie potwierdzam. A i sprawdzali nam jakby moje bagaże i sprawdzali parę razy dokumenty, ale bardzo rzadko. Oni już tylko tak patrzą. Nawet nie byli zdziwieni, że tam blondynka siedzi w aucie, tylko po prostu mają ten obowiązek sprawdzić, czy coś się nie dzieje w tym aucie niepotrzebnego. I to jest wszystko. Także chyba się to jakby w dobrą stronę teraz wyprostowało, przynajmniej na ten moment.
Myślę, że te porównania do tego, co widział Wojtek, a to było rzeczywiście kilka lat temu, a do tego, co ty przeżyłaś, będą jak najbardziej trafne. Mhm. W trakcie reżimu Baszara al-Asada i po jego obaleniu, jak wygląda ten krajobraz po wjeździe do samej Syrii? Dalej króluje ta powojenna już w tej chwili pożoga?
Tak, i to widać na każdym kroku. Jak ja byłam dokładnie w połowie lipca. Taki niefortunny trochę moment, bo można by sobie pomyśleć, już jest spokój w Syrii, ale dokładnie w tym dniu, w tych dniach, w których ja wjeżdżałam, było bombardowanie izraelskie na Damaszek i na południe Syrii, także...
Biedni Syryjczycy, z deszczu pod rynnę.
Tak, dokładnie. Tam chyba nigdy nie ma takiego spokoju. Jak nie wojna, jak nie jakieś bombardowanie z jednej strony, to jest jeszcze trzęsienie ziemi. Ale wracając jakby do tego wątku, jak ona wygląda... To ja to nazwałam wielkim urbexem. To jest po prostu kraj tak podziurawiony jak szwajcarski ser. Co drugi, trzeci budynek w miastach jest po prostu poprzestrzeliwany kulami, pozawalane i to sobie jakby część jest z trzęsienia ziemi, ale znacznie więcej jest efektem wojen, które się toczyły przez te ostatnie tam 11, 13, 15 lat. No i to wygląda bardzo smutno. On już jest trochę wyczyszczony ze sprzętu militarnego, dlatego też mówię, że gdzieś tam w trasie na Aleppo widziałam jeden czołg, który się jeszcze ostał. Więcej tego jest właśnie jak się jedzie na przykład na Palmirę, to są te tereny, droga na Irak i tam są czołgi, tam są działka, część jeszcze działa. Część jeszcze działa, część jest zaadaptowana po prostu przy checkpointach. Skorzystano z tego, że taki sprzęt i tak jest potrzebny, więc on został, ale... No, nadal się człowiek czuje jak trochę w strefie wojny, tylko że jest więcej ciszy.
Ale i tak, powiem ci, Marta, jest już pewien sukces, bo o ile Wojtek jakby przecierał szlaki i rzeczywiście też korzystał z biura podróży, ty już mogłaś sobie jechać swobodnie drogami syryjskimi. To ja pamiętam jeszcze dobrych sprzed kilku lat, kiedy akurat wybrałem się trasami granicy turecko-syryjskiej po stronie Turcji, bo wtedy choćby ze względu na COVID nie można było wjechać do samej Syrii, te granice lądowe były zamknięte. Rozmawiałem na granicy w takich miejscowościach Kilis i Akçakale z uchodźcami syryjskimi. Powiedzieli mi wtedy wprost, gdybym jednak jakkolwiek by mi się udało wjechać już do Syrii, przejechałbym kilkanaście, może kilkadziesiąt kilometrów, w najlepszym wypadku zostałbym porwany, a w najgorszym po prostu zamordowany, zabity. Mm-hmm. Tam zawsze jest mnóstwo tych pytań, kto jest kim w tych wojnach, w tych sporach, te grupy przestępcze, rebelianci, wojska rządowe, czeski film tak naprawdę.
Tak, tam bardzo trzeba uważać na słowa, co się do kogo mówi, o co się kogo pyta, szczególnie właśnie w tematach politycznych. Ja tylko sprostuję, bo tak, rzeczywiście jest dużo bezpieczniej w takim ogólnym rozumieniu, że można przejechać. Natomiast nadal raczej jestem trochę w drodze wyjątku. Nie zdarzają się raczej turyści czy podróżnicy, poza tak jak mówię Rosjanami, którzy jeżdżą bez agencji. Generalnie jak ja mówiłam, że wjeżdżam sama, że nie chcę przewodnika, że potrzebuję tylko pomoc w permicie. Zresztą pewnie dałoby się to nawet jeszcze to ominąć, gdybym z dużym wyprzedzeniem to robiła. Natomiast wszyscy ci, których tam poznałam w Syrii, byli przerażeni generalnie, że ja bez przewodnika się upieram jeździć. Natomiast teraz już agencje się coraz bardziej do tego skłaniają, że jak jest budżetowy podróżnik, no to tam troszeczkę odpuszczą w paru miejscach, że można samemu, ale nikt z tego praktycznie na razie nie korzysta. Każdy robi to wersją zorganizowanej wycieczki, bo jednak tak jest prościej, szybciej, bezpieczniej, nie ma zamętu na granicach, nie ma zamętu w odwiedzaniu zabytków, gdzie ktoś mógłby nas nie wpuścić. No i bariera językowa. W Syrii mało kto mówi po angielsku. Jest po prostu kruje język arabski, troszeczkę francuski czasem i naprawdę samodzielnie jeżdżąc jest bardzo ciężko się tam odnaleźć.
Tak przekornie nawiązując trochę do nazwy podcastu, czego się nie spodziewać, podróżując po Syrii?
Nie spodziewać się, że będzie tak totalnie spokojnie, ale też nie spodziewać się, że będzie bardzo źle. Są przemili ludzie, więc jak zacznę od ludzi, to będzie od razu na osłodę już. Nie spodziewajmy się wrogości, nie spodziewajmy się jakiegoś takiego właśnie stereotypowego podejścia, że ktoś chce nas porwać i ktoś chce nam zrobić coś złego. No ale właśnie, spodziewajmy się lub nie, spodziewajmy się niespodziewanego. No ja, tak jak mówię, moja podróż miała przebiegać zupełnie tak na spokojnie. Mówię, zwiedzę sobie tą Syrię i dokładnie dzień przed moim wjazdem zaczęło się bombardowanie w Damaszku. Jak ja wjechałam, to miało być już wszystko w porządku. Podjechałam oglądać te miejsca po bombardowaniu, zrobić te same zdjęcia, które obiegły świat w prasie i faktycznie tam razem z dziennikarzami się przepychałam do zdjęć. I dokładnie wieczorem, jadąc do hotelu, który był obok, mogłam obserwować kolejny nalot i kolejne bombardowanie w Damaszku. Także tego, no nie spodziewajmy się, że będzie idealnie. Może się coś wydarzyć.
Rzeczywiście przez cały okres twojego pobytu, czyli przez te 6 dni zaledwie, ale jednak cały czas w takim ekstremalnym miejscu dla ludzi, nie miałaś żadnych obaw, nie spotkało cię nic złego?
Nie, ja w ogóle jakby wyparłam chyba tą sytuację. Byłam tak nakręcona, tak bardzo chciałam ten kraj zwiedzić. Rzeczywiście 6 dni to jest i mało, i dużo, bo to jest kraj, który jest 1,7 tak, razy mniejszy od Polski, więc faktycznie łatwiej się go jakby może zwiedza, ale też niektóre drogi ciężko pokonać. A z drugiej strony, więc jakby jasne, ja bym tam chętnie spędziła więcej czasu. Myślę, że najważniejsze rzeczy obejrzałam i kilka pobocznych. A z drugiej strony cieszysz się tym i to jest takie trochę słodko-gorzkie, bo jednak te 6 dni znowu się bardzo wydłuża, bo nie wiesz, co się zadzieje w trakcie tych 6 dni, tak? Odliczasz trochę do końca ten czas. Ja musiałam odpuścić na przykład zwiedzanie Bosry, która jest na południu bardzo blisko Suwajdy, a Suwajda to jest ten rejon, w którym było dokładnie w tym samym czasie, kiedy ja byłam w tych samych dniach, była rzeź na 1000 osób w tych walkach Beduinów i Druzów. Ten konflikt najświeższy, do którego wmieszał się znowu Izrael.
Inspirowany przez Izrael.
Tak, a Bosra jest 20 minut drogi od Suwajdy, więc było kategoryczne nie, że nie mogę tam jechać faktycznie. Więc to trochę też zweryfikowało moje plany.
Ale mówiłaś chwilę temu, że tak bardzo chciałaś, podkreślasz to tak bardzo, było coś, co tak rzeczywiście bardzo było tym magnesem do odwiedzenia Syrii?
Myślę, że wszystko. Już sam fakt, że ja ją miałam na liście od dawna i to jest zawsze wyłapanie tego okienka. Kiedy tam wskoczyć do tego kraju? Ja już kilka krajów takich miałam, że czekałam i już nie ma co dalej czekać. Teraz albo nigdy, bo nie wiadomo, co się znowu zadzieje. Byłam jeszcze w Libanie, zwiedzałam Liban, więc mówię, no już jak już jestem w Libanie, no to już muszę do tej Syrii. Kolejna rzecz, że ja też architektonicznie jestem zafascynowana wieloma rzeczami, więc nawet jeżeli można być zmęczonym ruinami, się widziało bardzo dużo ruin, mówię ruin, mimo że to są tak naprawdę przecież wysokie klasy zabytki. No i tam jest Krak de Chevalier, najsłynniejszy zamek krzyżacki całego Bliskiego Wschodu, którego Laurens nazwał The Finest Castle of the World. Tam jest stary hotel w Aleppo, w którym Agatha Christie pisała swoje morderstwo w Orient Expressie. Tam jest właśnie sławetna Palmira, która po prostu jest jednym z największych obszarowo terenów wykopalisk na świecie. Jest oczywiście mniejsza na przykład od Terrakotowej Armii, ale to jest nadal topka. Jest Damaszek i Aleppo, które są jednymi z najstarszych, o ile nie najstarszymi miastami na świecie, które tam są nieprzerwanie zamieszkane. Jest biblijna wioska, w której mówią wciąż po aramejsku, językiem Biblii, a ja mam pewien taki mikrosentyment, bo moje imię jest z języka aramejskiego, więc chciałam też to zobaczyć. No tam było mnóstwo magnesów. O jedzeniu nie wspomnę oczywiście, bo ja zawsze gdzieś tam podróżuję też żołądkiem. Więc.
No dobrze, pani Marto, to od czego zaczynamy tą pasjonującą podróż po Syrii. Damaszek, stolica?
Oczywiście. Jakbyśmy nie patrzyli, to wylądujemy na razie w Damaszku. Mówię na razie, bo do Aleppo loty międzynarodowe nie dochodzą jeszcze, mimo że lotnisko jest międzynarodowe, więc czy przylecimy, czy przyjedziemy, wylądujemy w Damaszku. Mimo że przejść granicznych jest więcej z różnych stron, ale prawie każdy zaczyna, no zresztą stolica, jakby nie patrzeć, warto.
Jedno z najstarszych ciągle zamieszkiwanych miast na świecie.
Dokładnie, jest ulica na Starym Mieście Wiarek, tak, który pisano w Nowym Testamencie. Niezależnie od tego, czy się wierzy w takie, jakby w taką konkretną religię, to są zapiski historyczne. Miasto, które, no trudno powiedzieć, że jest jakoś bardzo nowoczesne, chociaż młodzi imprezują, mają już muzykę, która została przerobiona z dawnej, a oni mają taki taniec dubka, to jest taniec męski, który jest też w rejonach tureckich, pisane dubka, bardzo fajny, rytmiczny i do tego młodzi dodają beat i ten beat słychać, tą muzyczkę słychać w nowych częściach miasta. Są super restauracje z nargiją. Nargija to jest fajka wodna, po prostu shisha, więc oni, to chyba jest jedno z głównych uzależnień, takie mam wrażenie. Ale klimat jest niesamowity. No i jakby to jest miasto, które trzeba zobaczyć.
Stare Miasto zresztą wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
Tak, jest Grób Saladyna, jest meczet Umajadów, czwarty najważniejszy meczet na świecie. A co dla
wielki
nas.
Wielki meczet.
Tak, dokładnie. Co dla nas może być ciekawe, to jest w ogóle fuzja architektoniczna. Tam wszystkie możliwe historyczne, że tak powiem, trendy się nałożyły od starożytności. Były dobudowywane, przebudowywane, coś niesamowitego. Natomiast co ciekawe, to jest pierwsze miejsce islamskie, do którego wszedł chrześcijański papież.
Jan Paweł II.
Dokładnie. A dlaczego? Ano dlatego, że tam również, w tym meczecie jest grób i relikwie Jana Chrzciciela, tudzież głowa Jana Chrzciciela, jeżeli w to wierzymy. No i to też jest ewenement na skalę światową, myślę. No piękne to wszystko jest. Pomiędzy poniszczeniem a piękną architekturą nadal tam warto pochodzić po tych uliczkach Starego Miasta i Nowe Miasto może już tak nie zachwyca, jest po prostu zwyczajne, bym powiedziała.
I w ciągu dnia i wieczorem bezpiecznie?
Tak, jak najbardziej. Wieczorem nie jest to jakoś bardzo oświetlone miasto, no to nie tak, że rozświetlone neonami, różnymi światłami. Jest dużo ciemniej, a trochę hotele, trochę niektóre restauracje. Natomiast jest jak najbardziej bezpiecznie. Można spokojnie spacerować.
Ale jednak trzeba mieć oczy i uszy dookoła głowy i dmuchać na zimne, bo co jakiś czas jednak te informacje o zamachach dochodzą do nas. Sprzed kilku miesięcy co najmniej 22 osoby zabite, kilkadziesiąt rannych. W Damaszku właśnie doszło do aktywności terrorystów w grecko-katolickim kościele w stolicy Syrii.
Tak, no to jakby dla nich to jest codzienność. Ja byłam zaskoczona, ja to nazywam. Ja byłam lekko wstrząśnięta, lekko zmieszana, a oni ani wstrząśnięci, ani zmieszani. Oni tak żyją od lat i jak to się mówi...
Na stand-upie, na stand-by'u.
Tak, na stand-by'u dokładnie. To nie jest tak, że ich to nie rusza, ale oni się jakby otrzepują z tego w ciągu 15 minut. To nawet to bombardowanie, które było teraz izraelskie, to było na zasadzie takiej, no jest wybuch, jest chwila paniki, jest chwila dezorientacji, a 15 minut później na głównym skwerze Umayyad Square, czyli obok którego to się zadziało, przy tej poszarpanej głównej fladze syryjskiej, przy wielkiej wyrwie w budynku i pogiętych latarniach przy drodze, ludzie po prostu zaczynają normalnie chodzić, jeździć tak jakby nigdy nic. I dla nich to jest, no niestety, codzienność, ale są niesamowici w tym. Po prostu są bardzo twardzi, odporni ludzie. Też czytałam właśnie, że mimo tej trudności, to jest kraj, który ma bardzo mało samobójstw de facto. To nie jest tak, że oni jakby chcą, że tak powiem, skończyć ze sobą, bo tak ciężko się żyje. No jasne, jest mnóstwo uchodźców z tego kraju, ale to są ludzie zahartowani w boju.
To zawsze jest ciekawe, te statystyki. W Syrii jedna z najmniejszych liczb, jeśli chodzi o samobójstwa, w takiej Danii czy Szwajcarii, gdzie wydaje się, że to są kraje i są tak naprawdę mlekiem, miodem płynące, to jednak w tej niechlubnej hierarchii znajdują się w topce.
Dokładnie tak. Syryjczycy sobie nauczyli się radzić sobie. I jest taka fajna rzecz, znaczy fajna, no nietypowa. Ja tam nie dotarłam. Wzgórza Golan. Bardzo słynne w zasadzie. To jest miejsce podziału teraz, okupowane nieustająco, więc nie da się tam dojechać za bardzo. Wzgórza Golan to jest taki obszar, który jest podzielony między 4 kraje. Jest tam i Syria, i Liban, i Jordania, i Izrael. I dokładnie te 4 kraje któregoś razu przeprowadziły granicę przez wzgórza. I tam jest coś takiego jak Shouting Hill, wzgórze krzyku. Chodzi o to, że w dawnych czasach, jak to nastąpiło, to rozdzieliło rodziny. Jedni zostali po jednej stronie doliny, drudzy po innej. I żeby ze sobą rozmawiać, nie mogli już granicy przekroczyć, bo to jest po prostu nierealne, to musieli do siebie krzyczeć, żeby porozmawiać ze swoją rodziną, od której zostali oddzieleni. No teraz już nie krzyczą, bo są komórki i można zadzwonić.
A właśnie, jeśli chodzi, już poruszyłaś ten wątek kontaktu ze światem. Jak tam kwestie związane z siecią, z internetem?
Nie jest najgorzej. Bodajże 32% albo chyba nawet już więcej ludzi ma dostęp normalnie do internetu. Nie jest to tak na co dzień, to nie ma tam, że strefa wolnego Wi-Fi w mieście, ale w jakichś hostelach nie, przepraszam, bo tam nie ma teraz hosteli, ale hotelach jak najbardziej jest internet, przy czym nie zawsze. Jakby za internet z automatu będzie, musi być lepszy hotel i musi być większa opłata. Dużo hoteli nie może zagwarantować tej sieci internetowej. Więc jakby no, czasami jesteśmy przez dzień, dwa oderwani od jakby życia i social mediów i tak dalej. Natomiast nie jest to jakimś dużym problemem. To nie jest kraj, w którym trzeba, nie wiem, VPN-a zainstalować, żeby się dostać do internetu. Generalnie no też jest dużo braków prądu. Co jakiś czas jest on wyłączany i będzie wtedy, no nie będzie wtedy i prądu, i internetu. Ale nie dramatyzowałabym je. To nie jest kraj taki totalnie wyobcowany od świata.
Co było kolejnym punktem na twojej trasie?
No u mnie była właśnie Palmira, czyli droga na wschód, daleko, daleko. I to jest w zasadzie jedyny odcinek, którego nie da się zrobić w żaden sposób lokalnym transportem. Na autostop też nie ma co liczyć. Mało co tam jeździ, rzadko co tam jeździ. Jest bardzo daleko. Przez większą część drogi będziemy widzieli prerię i pustynię i tam trzeba sobie załatwić kierowcę, a ja miałam niebywałą niespodziankę i przyjemność jechania z panem Belolem, który był kiedyś za czasów swojej młodości, kiedy pracował w wojsku, był kierowcą czołgu.
Wow.
Dokładnie tak, był kierowcą czołgu. Syrię miał po prostu w małym palcu. Walczył za czasów jeszcze przeciwko Saddamowi Husseinowi. No do tej pory opowiadał, że czasem go pobolewa głowa, bo ma tam mnóstwo odłamków. Niesamowity człowiek, który zna też świat poza Syrią, ponieważ pojechał na studia do Włoch, mówi płynnie po włosku, też trochę po angielsku i był też przewodnikiem, więc ja miałam niesamowite szczęście, bo dostałam kierowcę i przewodnika w jednym, w tej samej cenie, co się rzadko zdarza i on po prostu sam z siebie nieproszony, w sensie nieproszony jakby z przyjemnością opowiadał mi mnóstwo rzeczy, a ja się dołożyłam do tego, myślę, tym i też się trochę poniekąd odpłaciłam, bo dzięki mnie miał okazję odwiedzić dawno niewidzianych przyjaciół na tych wszystkich miejscach, które odwiedziliśmy, więc poniekąd on mi potem nawet dziękował i to było niesamowite.
A zapadła ci w pamięć jakaś ciekawa historia, którą ci opowiedział?
No na pewno on miał jakby z pierwszej ręki opowieści o tym, jak wyglądały budynki albo dane miejsca za czasów, kiedy nie były ani zbombardowane przez ISIS, ani po wstrząsach trzęsień ziemi, bo ostatnio to było nawet w 2023 przecież. I to było takie niesamowite właśnie, bo można o tym poczytać, jasne, czasami, ale na przykład pokazywał mi w Aleppo łaźnie, które kiedyś były bardzo ekskluzywne, bardzo drogie. Głowy państw tam się zapraszało, żeby tam pobyły. Obecnie niestety ruina, więc jakby on mi to odmalowywał, jak to wyglądało i no to jest coś, czego jakby bym się na pewno nie dowiedziała. No też dzięki niemu taka Palmira nabiera jakby kształtu, bo dla nas możemy przyjechać, mieć niesamowite wrażenie setek kolumn i różnych łuków, i które tam stoją. No ale właśnie, on tam znał tych Beduinów, którzy kiedyś prowadzili kampy dla turystów. Tam się przyjeżdżało na 2 dni, spędzało się wschód słońca, cały dzień, zachód słońca. Więc mogliśmy siąść, wypić kawkę z kardamonem i herbatkę, którą tam czystują w hektolitrach w namiocie beduińskim. No i to jest takie coś, czego się, co jakby zawdzięczam właśnie temu kierowcy i temu, że on tam był i że mógł mi opowiadać parę takich właśnie smaczków.
A jak ty na niego trafiłaś?
To też było właśnie z polecenia, ale z kolei z hostelu w Libanie dostałam polecenie na tego pana. No jakby tam kontakty robią ogromną robotę. Podowiadywanie się o kogoś, czy ktoś kogoś zna, kogoś poleca i tak dalej. Mam szczęście do ludzi, tak mam wrażenie.
Miejsce, które na pewno zrobiło na tobie duże wrażenie, to Homs.
Tak, Homs. W ogóle ja...
Dalej w ruinie?
No to jest właśnie, ja nie miałam świadomości, ja doczytałam o tym dopiero później. To jest to miasto, w którym, w roku mojego urodzenia, nie mówimy w którym, ale była wielka rzeź i miasto było, tam chyba w ciągu krótkiego czasu 1000 osób zginęło, miasto było bardzo poniszczone, ale dla mnie to kompletnie nie o to chodziło. Ja tam pojechałam, to jest miasto, które leży nad rzeką Orentes, to brzmi w ogóle magicznie, bajkowo, baśniowo. Nad Orentesem w Homs są przepiękne i słynne właśnie na całą Syrię drewniane koła, które są jakby elementem akweduktu. Norias się nazywają. I to miasto z tego słynie, można te koła oglądać. One są olbrzymie, średnice 20-30 metrów mają. Dzieło architektoniczne, bardzo dobrze zaprojektowane, żeby niosło wodę na kolejne piętra akweduktu. Akurat jak ja byłam, no troszeczkę było mniej wody, ale widać i wodę, i zieleń, i jak to działa. I ja kompletnie nie skojarzyłam tego z jakimiś zniszczeniami. Akurat Homs wyglądało całkiem już tam. No też Syria się odbudowuje. Oni są naprawdę...
A jeszcze kilkanaście lat temu, przepraszam, że ci przerwę, Homs był doszczętnie zniszczony.
Teraz już wygląda to...
Jak Warszawa po powstaniu warszawskim.
No właśnie akurat w Homs tego nie zauważyłam. To, co widać w Aleppo od razu... to w Homs na szczęście już tak nie wygląda, dużo, dużo lepiej. Jakby można popodziwiać stojące budynki, co też bywa ewenementem w Syrii.
Co dalej?
Dalej jest Kragdas Chevalier na trasie do Aleppo. Więc jakby tutaj dwa ważne punkty na mapie, no myślę, że obowiązkowe. To z Aleppo to też jest duże szczęście, bo właśnie... było ryzyko, że Aleppo będzie najdłużej zamkniętym obszarem Syrii, że nawet jak będzie można zwiedzać, i zresztą tak było, że można było zwiedzać już część Syrii, Aleppo nadal było niedostępne, bo było tak zniszczone, było tak blisko działań wojennych i mam to szczęście, że właśnie Aleppo w końcu odwiedziłam. Miasto targowe, słynące kiedyś z tego, że miało 10-kilometrowy targ suk arabski, który był jednym z najdłuższych, największych na świecie. No a obecnie, cóż, to jest targ, który działa tylko w części i się odbudowuje, bardziej może nawet po trzęsieniu ziemi. I mamy część, która jakby się zachowała, część, która jest totalnie zmieciona jakby do poziomu podłogi i są gruzy. I część, która się odbudowuje i co jeszcze lepsze, starają się maksymalnie wykorzystać te kamienie, które... zostały porozwalane, żeby z nich zbudować od nowa ten suk.
Myślę, że większości słuchaczy Aleppo kojarzy się z tym pocztówkowym widokiem ruin, kamieni.
Tak, ja nawet trafiłam na informację, ktoś opisywał, że niedawno tam był i że ono nie jest aż tak poniszczone, jak to przedstawiały media. No w moim odczuciu jest. W moim odczuciu, no jakby jasne, jest tam coś, co ja nazwałam sobie roboczo Aleppo 2.0. Przed wjazdem do tej starszej części są już takie bloki mieszkalne, które już od 25 lat się de facto budują. Zaczyna tam jakby drugie życie funkcjonować. Natomiast pamiętajmy, że do Syrii wciąż nie dotarły jeszcze żadne inwestycje. Dopiero co sankcje USA zostały poluzowane, więc może ktoś zacznie inwestować. Póki co oni tam z trudem się budują. Więc jakby część Aleppo zaczyna się podnosić, ale większa część, i to nie tylko Stare Miasto, jest naprawdę co drugi, trzeci budynek to jest po prostu ruina, zapadnięty, podziurawiony, poniszczony. Ja dotąd pamiętam, jakby mam zdjęcie takiej panoramy miasta, gdzie po prostu jest, ja sobie ją powiększam co jakiś czas, bo nie dowierzam, jak bardzo na tej panoramie jest po prostu budynków zniszczonych w stosunku do tych, które są normalnie mieszkalnymi. No albo sceny takie. Okazuje się, że sportem najpopularniejszym w Syrii jest piłka nożna, to cię może zainteresować. No i ja nie miałam okazji widzieć jakby zawodowej drużyny, natomiast widziałam, jak dzieciaki grają w piłkę właśnie w Aleppo i ta scena mi zapadła w pamięć, bo jakby jest kawałek betonu i placyk, nie ma trawy jakby tam, to nie jest tak, że nie ma w ogóle zieleni, ale no takie są realia. Jest po prostu wybetonowany placek, jakieś proste brameczki, które sobie sami zaaranżowali. I dookoła placu, ze wszystkich stron, stoi jedna odnowiona restauracja, jedna restauracja, która się odbudowuje, a reszta to są po prostu gruzy. Więc jakby oni grają na tym placu otoczeni gruzami. Tak to wygląda i nie ma co jakby tego kolorować.
Jeszcze z ciekawostek warto powiedzieć, że oczywiście ze względu na aktualną sytuację polityczną reprezentacja Syrii nie rozgrywa tych meczów na własnym stadionie, czy to w Damaszku, czy to właśnie w Aleppo. Warto też powiedzieć, że Aleppo to jest największe miasto.
Tak, nie Damaszek,
w Syrii. Dokładnie. Ponad 2 miliony mieszkańców aktualnie.
Razem z takimi, powiedzmy, przedmieściami to jest 2,7 miliona, gdzie Damaszek to jest 2 z kawałkiem. Więc jakby Aleppo jest największy, Damaszek jest drugi w kolejności tak naprawdę. I potem jest chyba Hama, taka dosyć nowoczesna, chyba najnowsze miasto w ogóle w całej Syrii de facto.
I jeszcze warto powiedzieć, że o ile Damaszek jest jednym z najstarszych nieprzerwanie zamieszkiwanych miast świata, tak, to Aleppo jest jednym z najstarszych na Bliskim Wschodzie.
Zgadza
się. Od 1800 roku przed naszą erą.
Zgadza się. No Damaszek jest oczywiście taka konkurencja z Jerychem i to zależnie od naukowców będzie mówione, że to Jerycho jest najstarsze albo Damaszek i jak będziemy szukać w internecie, to się odbijemy od tych dwóch, ale rzeczywiście Aleppo jest różnie. Jak jest, tak czy siak, upraszczając, jeżeli jest czołówka 10 najstarszych miast na świecie, to tam będzie właśnie zawsze Damaszek i Aleppo. Tam też Bejrut wejdzie i tak dalej.
Tam jest prawdziwy miks kulturowy, bo Aleppo jest zamieszkiwane głównie przez Arabów, ale też bardzo liczni są Turcy, Ormianie, Grecy, Kurdowie, Żydzi.
Tak, i w ogóle ten miks, on w ogóle jest w całej Syrii. To jest zarówno miks etniczny, jak i religijny. Ja też byłam zaskoczona, bo zawsze mi się wydawało, że to jest jednak bardziej jednolity kraj muzułmański, ale nie, to tak nie jest. Jest podobno też kilkuset Polaków w całej Syrii mieszkających.
Ja miałaś okazję się z kimś spotkać?
No właśnie nie, ja spotykałam Syryjczyków. Polaków żadnych nie spotkałam.
No dobrze, ale żeby nie było tak negatywnie...
To w ogóle nie jest negatywnie.
W kontekście Aleppo, to pytanie za 100 punktów. Wiesz, z czego słynie Aleppo?
Z mydła? I nie tylko.
Brawo!
Ja dorzucę jeszcze coś właśnie, jak już mówimy, a propos, żeby nie było tak źle, to na osłodę. Aleppo w ogóle jest regionem, w którym jest najbardziej zróżnicowane jedzenie w całej Syrii i najwięcej takich potraw typowych dla regionu. I tam jest coś najsłodszego, co chyba w życiu na śniadanie jadłam. Klasyk, który jakby jest obowiązkowy do zjedzenia w Aleppo. I jest to mamunia, tak? Coś tak się nazywa. Z jednej strony coś, co jest na pożywne śniadanie, z drugiej strony równocześnie jest deserem. Jest tak słodkie, że aż włosy mi dęba stanęły od tej ilości cukru, ale oni są bardzo z tego dumni. Semolina z syropem cukrowym, z wodą różaną, z cynamonem, z ciągnącym się serkiem. No idzie się tym tak zakleić, że szok. I wiśniowy kebab. I wiśniowy kebab, kebab bilkaris, to jest jagnięcina, którą się gotuje najpierw w wiśniach i dopiero potem robi z niej kebab. I rzeczywiście chyba najlepsze smaczki są właśnie w Aleppo.
No ale przed jedzeniem kulturalnie trzeba umyć rączki, choćby właśnie mydłem Aleppo, bo tak się to słynne mydło nazywa.
Oczywiście przywiozą, jak nie przywożę takich rzeczy, ale dostałam w prezencie, żeby nie było taki gift.
Sięga aż czasów Fenicjan historia tego mydła, już ponad 2000 lat i warto powiedzieć, że jest ręcznie robione przez mieszkańców tego miasta, nawet mimo znacznej rozwoju technologii. W produkcji tego mydła niemal nic się nie zmieniło. Wyjątkowo właśnie polega tego mydła na rękodzielnictwie.
Tak, w ogóle Syria jest bardzo dumna z rękodzielnictwa, jest coraz trudniej i to nie tylko dlatego, że właśnie się technologia rozwija, tylko dlatego, że koszt wykonania tego rośnie. I nie mówię tu tylko o mydle, bo mydło to Aleppo, ale jest jeszcze tak zwany materiał, z którego Syria słynie, brokat. I obecnie ręcznie robiony brokat za metr kosztuje około $60. Ponieważ podczas wojny zostały zamknięte wszystkie fabryki dostarczające jedwab i albo się go produkuje domowymi sposobami, dokładnie w jednym słownie, jednym warsztacie w Damaszku i stało się to po prostu dobrem luksusowym, albo sprowadza się jedwab z zagranicy, co jakby podwyższa koszt, albo stosuje się zamienniki tanie, czego Syria nie chce stosować. Oni bardzo są dumni właśnie, czy z ręcznie robionego mydła, czy z ręcznie robionego brokatu, także pielęgnują to od tysięcy lat, to rzemiosło.
Reasumując te higieniczne kwestie, mydło z Aleppo jest jednym z pierwszych środków myjących w historii.
Tak, tak. No to po prostu marka i tożsamość danego kraju tam jest zapisana już.
Co ostało się w Aleppo z tych wojennych zniszczeń? Co warto w tym mieście zobaczyć?
Na pewno cytadele trzeba obejrzeć, no bo jakby znowu, nawet jak się nie jest fanem ruin, to ominąć cytadele byłoby smutno, tym bardziej, że to jest właśnie miejsce, gdzie się przenika od starożytności budownictwo. Tam, co kto przyjechał, że tak powiem, kolejny najeźdźca, to dobudowywał coś swojego, więc to jest niesamowity miks. Zresztą Krak de Chevalier też troszeczkę tak kamień na kamieniu i one odzwierciedlają trochę tak, jak jest gleba, ma ileś warstw i można z niej czytać historię ziemi, to z tych zabytków typu Cytadela w Aleppo czy Zamek Krzyżacki Krak de Chevalier można troszeczkę odczytywać, kto po kolei tam wchodził, czy to było jakieś państwo bizantyjskie, czy potem przyszli Mamelukowie, a potem przyszli Osmanie, a potem przyszli muzułmanie i tak jakby każdy to troszeczkę przekształcał. No niestety muzułmanie a potem jak się do tego dołożył oczywiście ISIS, no mieli tą tendencję do burzenia dużej części zamiast tylko do budowania. Ale na szczęście w Syrii dużo rzeczy wciąż się zachowało z tych poprzednich czasów.
Poruszyłaś na wstępie ciekawy wątek hotelu w Aleppo, który był ulubionym znanej pisarki kryminałów Agaty Christie. Rozwiniemy temat?
Tak, jak najbardziej. Ja nawet zadaję takie trochę podchwytliwe pytanie niektórym na zasadzie, jak myślicie, ile może kosztować nocleg w hotelu w Aleppo, w którym zatrzymywała się Agata Christie. I rzeczywiście to był, przecież jest, hotel Baron. Nie tylko Agata Christie tam bywała. Ważne głowy państw, ważne osobistości, najbogatsi, najważniejsi zatrzymywali się właśnie tam. Był to uznawany za bardzo luksusowy hotel. Agata Christie akurat miała na zawsze zaklepany, nieustająco pokój numer 203. To był jej pokój. No i ile może kosztować nocleg w takim hotelu?
Przyznaję się, że znam odpowiedź, bo byłem obecny na twojej bardzo interesującej prelekcji przed nagraniem podcastu.
Dokładnie, więc już wiesz, jakie to jest triki. Triki jest tak, że no obecnie ten hotel nie funkcjonuje, jest na szczęście tymczasowo zamknięty, ale jest tymczasowo zamknięty już od dłuższego czasu. Nie jest zniszczony do zera, ale jest na tyle w stanie uszczerbku, prawie ruiny wewnątrz jest fatalnie, na zewnątrz też nie za dobrze. że po prostu nie jesteśmy w stanie się z nim zatrzymać i nie jesteśmy w stanie, nawet byśmy mieli nie wiadomo jakie pieniądze, zapłacić za jakikolwiek pokój, ale rzeczywiście pytałam się tam okolicznych ludzi i wedle deklaracji właścicieli hotelu chcą go odbudować. Naprawdę chcą, co jest też niesamowite i heroiczne, bo część, oni akurat mieli tylko teraz jakby zniszczone przez ISIS jednorazowo. Tam są, w Syrii są hotelarze, którzy te swoje hotele mieli burzone po kilka razy. I oni odbudowywali, znowu był zniszczony. Odbudowywali, znowu był zniszczony. Jakie to jest po prostu wytrwałość tych ludzi, żeby żyć tam i funkcjonować.
Tak. A skoro już jesteśmy przy takich hotelarskich tematach, jak w Syrii wygląda cała baza noclegowa?
No, wystarczy, że wrzucisz sobie na booking.com Damaszek. I co ci wyskoczy? Ano wyskoczy ci, wyskoczą ci dwa hotele, które są 39 km od Damaszku i jak sobie zobaczysz, to one są w Libanie. Więc nie ma co szukać na Booking.comie, czy na Cozy, czy innych naszych magicznych wyszukiwarkach. Tam trzeba się kontaktować bezpośrednio, to po pierwsze, jeśli chodzi o takie technikalia. Nie ma już hosteli, jakby nie ma tego wyboru hosteli, które kiedyś funkcjonowały, są tylko hotele, ale są. To nie jest tak, że my musimy spać na ulicy. Są hotele lepsze, gorsze. W Damaszku na Starym Mieście są wręcz takie fajne hotele butikowe zrobione w dawnych, tradycyjnych domach. Coś pięknego, natomiast odpowiednio trzeba za to zapłacić. Są też takie klasyczne hotele, które jakby dla mnie nie są fantastyczne, bo one się niczym nie różnią od każdego innego hotelu na świecie. Nie mają jakby za dużo klimatu. Natomiast spełniają to, co powinny dla większości turysty, czyli mają wygodne łóżko, mają dostęp właśnie do internetu, serwują bardzo fajne, obfite śniadanko. No nie wiem, mają windę i portiera, który nam we wszystkim pomoże, więc takie bardzo, bardzo tradycyjne podejście. I jak się jest już na miejscu, to faktycznie jest w czym wybrać. To nie jest tak, że nie mamy tych hoteli. No cenowo, powiedzmy, życzyłabym sobie trochę taniej, szczególnie jak podróżuję sama, ale no, Syria ma bardzo tanie jedzenie i tanie różne produkty, które można kupić, może poza tym brokatem, o którym mówiłam, który teraz już jest drogi, ale jakby to wszystko jest, wejściówki są super tanie. Największe zabytki są albo za darmo, albo płacimy, nie wiem, 5 zł do Crac de Chevalier, czy 4 zł, żeby zobaczyć Cytadelę, no, czy teraz sprawdzałam na świeżo, 7 zł do meczetu Majada, więc to jest po prostu nic. A Palmira jest za darmo. Po prostu wchodzimy i zwiedzamy. Nawet nie wchodzimy, jesteśmy tam. Natomiast niestety noclegi już są tak o level wyżej, a transport to już w ogóle jest tragedia, bo mają bardzo drogą benzynę. Więc Syria jakby tak między taniością a byciem jednak drogą i wymagającą budżetu. A, no i oczywiście musimy przywieźć ze sobą dolary, bo tam nie wypłacimy niczego. Żadnych pieniędzy, żadną kartą, niczym. Zapomnijmy o tym. Alepo ma trochę nowocześniejsze hotele. Jakby dużo bardziej ta baza jest taka, że to są trzygwiazdkowe, czterogwiazdkowe, pięciogwiazdkowe i właśnie oni jakby poszli w stronę tego, żeby tam od razu być przygotowanym na turystę i moje odczucie było takie, że fajnie mi się w Aleppo przebywało. No ale nawet takie małe miejscowości, Al-Mishtaya, która jest blisko Crac de Chevalier, możemy mieć przepiękny pokój z balkonem, z widokiem na zachód słońca nad zamkiem Crac de Chevalier. To jest coś, co jest tam dostępne i jest mini baza hotelowa, bo oni wiedzą, że tam wszyscy wylądują, żeby zanocować. Przy czym wszyscy, ja się przeszłam przez to miasteczko, no i byłam tam jedyną turystką. Wszystko to pozostali w hotelach, to byli Syryjczycy, którzy po prostu z rodzinami przyjeżdżają zwiedzać zabytki swojego kraju.
A to ciekawe, co chwilę temu powiedziałaś o tym paliwie, że jest drogie, bo mi się zawsze kojarzyło, że na Bliskim Wschodzie benzyna jak woda.
No nie każdy kraj Bliskiego Wschodu ma takie dostępy do ropy, że to wręcz woda jest droższa niż paliwo. Ja nie mówię, że to jest jakieś bardzo kolosalnie wysokie ceny są, no ale jakby dla nich w ich skali to jest już wysoko. Teraz chyba coś koło $2, więc może dla nas nie jest to powalające, ale dla nich to jest jakby bardzo dużo, zważywszy jak mało oni zarabiają. Więc ja teraz nie znam stawki obecnej minimalnej, ale jeszcze parę lat temu średnia, minimalne wynagrodzenie to było odpowiednik 120 zł. No i teraz dodajmy sobie ceny paliwa, które z dnia na dzień rosną. Tam to jest tak, tak się zmienia, jest tak dynamiczna ta sytuacja. Wiadomo, no wystarczy trochę konfliktu, żeby weszło znowu do kraju i wszystkie ceny idą w górę od razu.
Tankujemy do pełna i opuszczamy Aleppo, jedziemy dalej. Co jeszcze warto zobaczyć w Syrii?
To są dwa dosyć ciekawe miejsca. Malula i Sadnaya. I znowu, tam zawsze coś się nagle odkrywa dla mnie nowego, o czym nie doczytałam lub nie wiedziałam, albo się dowiaduję. Jechałam tam, to są miejscowości, które są w miarę blisko już Damaszku, jak się wraca od Aleppo. Malula to jest wioska chrześcijańsko-aramejska. Tak jak mówiłam, właśnie nietypowa z tego względu, że tam dzieci do 4 roku mówią tylko i wyłącznie po aramejsku, dopiero potem zaczynają się uczyć arabskiego. Oczywiście tam akurat dbają o to, żeby dzieci się uczyły, bo 15% Syryjczyków dorosłych jest analfabetami, ale to nie jest dużo. Tam dbają o to wykształcenie. Tam we wrześniu jest tak zwany Festiwal Krzyża, ponieważ w Maluli jest kilkanaście kościołów z różnych odłamów chrześcijaństwa. Jest też świątynia Tekli, do której się idzie przez górski kanion. Jest tak ukryta, że po prostu czujemy się jak jakiś dawny pielgrzym, który tam na koniu musiał dojechać. I warto to zobaczyć, bo jest po prostu miasteczko rozrzucone wewnątrz gór z krzyżami postawionymi lub wymalowanymi na różnych szczytach i my to możemy objąć jakby jednym rzutem oka, tak po prostu naraz wszystko. I niedaleko jest Sadnaya. I znowu do Sadnayi jechałam z myślą, że no zobaczę tam klasztor, który jest pięknie na skałach, taki biało-niebieski, podniosły, czysty, piękny. No a potem zostałam trochę też sprowadzona do poziomu ziemi i to już jakby dosłownie, ponieważ Sadnaya ma też bardzo niechlubną historię. Tam je do końca zeszłego roku było słynne lub niesłynne, potężne więzienie dla więźniów syryjskich nazwane ludzką rzeźnią. I było o tym bardzo głośno, bo właśnie za czasów reżimu Asadów, wszyscy więźniowie syryjscy lądowali tam. To jest potężny budynek, który teraz jest jakby opustoszały. Nie można do niego wejść, można go z daleka oglądać przez płot. Ale zasłynęło z tego, jak byli traktowani te więźniowie. To było naprawdę ludobójstwo, nawet nie w białych rękawiczkach, tortury, ludzie podpalani żywcem i z tego nawet jest określenie, oni to nazywali latający dywan, ci płonący więźniowie, więc po prostu z każdym rokiem coraz więcej dochodziło informacji, co tam się dzieje za murami. No na szczęście jest totalnie już teraz zamknięty temat. Mam nadzieję, nigdy już nie wróci w tej formie. No ale tak właśnie tutaj klasztor na wzgórzach, a na dole potężne więzienia. Na szczęście były do poprzedniego roku. Koniec.
Mimo tych wszystkich problemów, z którymi na co dzień borykają się Syryjczycy, to bardzo pozytywny, optymistyczny naród.
To jest optymistyczny naród i to w dwojaki sposób. Bo po pierwsze jakby z tytułu jakby nastroju, podejścia i tego, że no takie jest życie. Oni tak kwitują właśnie. Stracili, każdy tam, praktycznie każdy stracił kogoś z rodziny, kogoś z przyjaciół, szczególnie ci starsi, którzy w toku historii naprawdę potracili mnóstwo bliskich, no to jest na zasadzie, no takie jest życie. Tak musi być. Oni wiedzą, że życie nie jest idealne, jest nawet do tego piękna symbolika, właśnie jeszcze w Cytadeli Aleppo, gdzie są stare drzwi, pełne podków, jakby wyłożone podkowami, na szczęście. Jedna podkowa jest odwrócona w drugą stronę. To jest właśnie zaznaczenie, że życie nie jest idealne i nie ma co nawet liczyć na to. Trzeba się z tym pogodzić. Wiemy, jak nie możemy czegoś zmienić, to się z tym pogódźmy. I tacy oni są. I to jest ten optymizm, który bym taki powiedziała, taki mentalny, ale też jest taki bardzo życiowy, naoczny optymizm. Po pierwsze, to jest społeczeństwo, które nie jest społeczeństwem starzejącym się. Tam najwięcej jest ludzi w wieku to, co my nazywamy produkcyjnym, tak, od 15 do 64 roku życia, to jest największa grupa społeczna. Potem jest młodzież do 15 roku życia i dopiero najmniej jest tych najstarszych ludzi. To jest kraj, w którym rodzi się dużo dzieci. Pomijam, że kobiety tam prawnie już od 17 roku życia mogą wyjść za mąż, mężczyźni od 18 roku. W praktyce w wielu pomniejszych jakichś wioskach i tak dalej kobiety wychodzą za mąż już jako 13-letnie dziewczynki. Czy my to pochwalamy, to ja już i to jest zupełnie inna kwestia. Natomiast czym to owocuje? Ano tym, że przeciętna rodzina tam i tak będzie miała około trójki dzieci, a część idzie na rekord i ma tych dzieci więcej. I to też nie jest takie głupie, ponieważ w Syrii, jak rodzina ma 10 dzieci, to ma transport miejski dożywotnio za darmo, więc jest mini bonus. Ja się śmieję, że ja na taki bonus liczyć tam nie mogłam. Co najwyżej autostop i właśnie załatwiany przez siebie transport albo busiki, ale oni właśnie mają takie społeczną zachętę, socjalną zachętę do tego, żeby się mieć liczniejsze rodziny.
Także puszczamy oko i uśmiechamy się, że warto mieć 10 dzieci i w Syrii to będzie można metrem pojeździć.
Tak, metrem, który nie istnieje, ale tak.
No dobrze, przejdźmy może teraz, skoro już mówimy o mentalności tych ludzi, do wątków religijnych. Syria to jest kraj w 90% muzułmański, z wolnością wyznaniową, ale...
Ale to jest kluczowe. W konstytucji jest zapis, że kraj jest wolnowyznaniowy, nie ma jednej słusznej linii i religii, a z drugiej strony w tej samej konstytucji jest zapis, że prezydent musi być muzułmaninem. Więc już nam to tam się malutka gwiazdka w drobnym druczkiem i lampka się zapala. I rzeczywiście tych wyznań jest dosyć dużo, z przewagą muzułmanizmu. I problem, może złe słowo, ale jakby widać trend obecny powrotu do radykalnego islamu. Czyli jakby najpierw był problem z reżimem i chwila, parę miesięcy wolności takiej, wydawałoby się, luzu. Konflikty etniczne są nieustająco i tarcia o to, kto ma słuszniejszą religię. I obecny prezydent jest z frakcji, powiedzmy, wywodzącej się z Al-Kaidy i również mocno lobbuje się właśnie znowu powrót do czystego islamu. I po czym to chociażby widać? Nie po tym, że trzeba w chustach chodzić, bo to też mnie zaskoczyło, ale przyjemnie. Póki co w Syrii kobiety mogą same decydować, czy zakrywają głowę, czy nie. W Damaszku wcale nie jest tak, że kobiety są pozakrywane. Ja w Iranie tego widziałam dużo, dużo więcej, bo tam jest to wymagane, a w Syrii nie było, nie jest póki co. Ale bodajże z końcem lipca tego roku, czyli dokładnie jakby niewiele ponad miesiąc temu, został wprowadzony przepis, że na wybrzeżu, które swoją drogą jest przepiękne, tak, są resorty, do których przyjeżdżają bogaci Syryjczycy i bogaci Rosjanie plażować, relaksować się i jakby korzystać z tego, że właśnie mamy wodę, morze, piasek, został wprowadzony przepis, że zarówno muzułmanki, znaczy Syryjki, bo muzułmanki to nie wszystkie Syryjki, ale i turystki muszą nosić burkini. Więc mi się przypomniało, jak w Iranie wyświetlały mi się po Iranie reklamy typu kup burkini za jedyne tyle i tyle, to tutaj mówię, no déjà vu, po prostu znowu wraca dużo większa kontrola właśnie religijna i to chyba w tym kierunku będzie szło.
A skoro już poruszyłaś te radykalne klimaty związane z Syrią, ja oczywiście bardzo pozytywnie ci zazdroszczę tego wyjazdu, bo dla mnie też takim podróżniczym wyzwaniem jest Syria. Mam nadzieję, że w przyszłym roku mi się uda. To dla mnie inspiracją do wyprawy do Syrii był popularny serial o planowanym ataku ISIS na Szwecję, czyli Kalifat, który, powiem ci, obejrzałem w ciągu te kilka odcinków zaledwie jednego wieczoru. Jest właśnie w tym serialu pokazane to życie w miejscowości Raqqa, gdzie te kobiety pozbawione były swoich praw, gdzie codziennie w zasadzie dochodziło do publicznych egzekucji. I warto obejrzeć ten serial. Polecamy gorąco Kalifat. I to było chyba jedno miejsce w Syrii, którego nie widziałaś.
Nie widziałam, ale wiesz, moja inspiracja była też troszeczkę inna, na przykład Assassin's Creed, proszę pana. A nie Kalifat.
Ja nie gram w gry, ale opowiadam.
Ja też nie gram, ale jakby jak wrzuciłam Damaszek, to mi tam wyskoczyło od razu scena właśnie z same początki w zasadzie Assassin's Creed'a. To jest wjazd do starożytnego Damaszku, który oczywiście nie jest aż tak... Jest zrobiony oczywiście na potrzeby gry, ale pamiętam, była niezła afera swego czasu w 2000 którymś tam roku, jak duńska telewizja przez pomyłkę, relacjonując sytuację w Damaszku, pomylili się naprawdę i zamiast wrzucić realne zdjęcie, czyli zdjęcie z gry z Assassin's Creed, tam była panorama miasta od Damasku w town i się strasznie z tego potem tłumaczyli, także no... To było pierwsze, co mi przyszło na myśl akurat.
No ale co z tą Rakką? Rzeczywiście ona jest bardzo trudno do zrealizowania. Wjazd tam?
Nie wiem, nie próbowałam. Przyznam się, że tu mnie zaskoczyłeś ciekawostką. Chyba będę musiała wrócić tam w takim razie to sprawdzić.
Tak, to była stolica zresztą państwa islamskiego i warto powiedzieć, że pod rządami ISIS... Setki tysięcy ludzi opuściły to miasto, co spowodowało ogromny spadek populacji tego miasta. Wyobraź sobie, że przed przejęciem władzy przez ISIS wynosiło ono 500 tysięcy mieszkańców, a przez wojnę i przez te radykalne rządy spadło o 25%.
No to się chyba mocno w takim razie dołożyło i przełożyło na tych syryjskich uchodźców, o których no chyba nie ma nikogo, kto by nie słyszał. Jakby jak się myśli uchodźca, to w pierwszej kolejności chyba od razu
Syryjczycy.
No ja nie wiem, jak to wyglądało na żywo. Ja widziałam, jak wracają do kraju, co też jest ciekawym widowiskiem. Bo teraz
w drugą stronę.
Tak. Część z nich, duża część tych, którzy wyemigrowali, szczególnie ci, którzy zaczepili się w Europie, uważa Europę za swój kraj i swój dom. Europejskie kraje za swój kraj i za swój dom i nie chce wracać do Syrii, ale faktycznie teraz, odkąd właśnie no jakby kraj się otworzył i odszedł reżim, część zaczęła przemyśliwać i to tak intensywnie, że od początku roku, przez pół roku, tak do sierpnia nawet, milion Syryjczyków wjechało do kraju z zamiarem być może zostania, i ja to widziałam na granicy, to są samochody osobowe, pootwierane drzwi są na oścież, nawet te czasami od pasażerów, z których wystają walizy upakowane jedna na drugiej, bagażnikiem, oknami i tak dalej, przywiązane sznurkiem. Dlatego na granicy czasem to trwa troszeczkę właśnie przechodzenie, przejeżdżanie i tak dalej. No i oni wszyscy właśnie na przykład z Libanu próbują wrócić do kraju. To chyba jedyny moment, kiedy mogą to realizować. Także odwróciła się minimalnie sytuacja.
No to może tak pół żartem, pół serio można powiedzieć, że zatęsknili za kuchnią syryjską. No właśnie, porozmawiajmy sobie troszeczkę o tematach kulinarnych, bo zawsze podkreślasz, że szczególne miejsce w twoim sercu, a w zasadzie brzuchu mają potrawy z całego świata, że próbujesz wszystkiego, no to jak smakuje syryjska kuchnia?
To jest kraj, który warto dla samej kuchni odwiedzić, jeżeli się jest jakby zainteresowanym w ogóle kuchnią Bliskiego Wschodu. Część potraw będzie się przewijała też w innych krajach i nie czarujmy się, będą wspólne z Libanem, będą wspólne nawet z Turcją, czy z Kuwaitem i tak dalej. Więc wiadomo, pojawi się nam hummus, pojawi się nam labneh, pojawi się nam muhammara i inne pasty, baba ganusz i tak dalej. Będzie kibeh, który akurat Syryjczycy uważają za swoją potrawę narodową, chociaż zjeść ją można też w innych krajach, czyli takie kasza bulgur zmieszana z mięskiem. Bardzo, bardzo dobrze Syria doprawia. Jakby ta kuchnia jest naprawdę taka intensywna w smaki. Nie pikantna, broń Boże, natomiast bardzo taka właśnie esencjonalna, pachnąca i tak dalej. mają coś, co się świetnie zjada, że tak powiem, w biegu, swój tani fast food, czyli sadż, tudzież manakish. To jest jakby taka bardzo prosta, uliczna pizza wyrobiona w piecach przez lokalnych ludzi, polewana obficie oliwą, którą można czasami dostać jakby wyciskaną na świeżo, ponieważ Syria to nie jest kraj, który ma tylko pustynię i stepy, jeżeli komuś się tak wydaje. Tam jest mnóstwo lasów, tam jest mnóstwo gajów oliwnych, mnóstwo pól. Jest bardzo bogata, żyzna zielona, 75% to są uprawy rolne. No i właśnie migdały i oliwa z oliwek to jest takie bardzo ważny element kuchni syryjskiej. No oczywiście słodycze, smaczki wiadomo będą. Dla tych, którzy nie są fanami mięsa i szaormy, która też jest kultowa tam i różni się od szaormy w innych krajach. A wiecie, czym się różni? Ano tym, że tam jest bardzo dużo mięsa, mało dodatków. Dla tych, którzy lubią konkret, to do Syrii trzeba. Tam się nie oszukuje warzywami, tam się po prostu je przepyszne mięso z dodatkiem tylko sosu toma, takiego czosnkowego, kremowego, który smakuje trochę jak aioli. No ale właśnie, jak już nie to mięso, nie te kebaby, nie te szaormy czy inne pierożki z mięsem, no to mamy też dużo potraw bazujących na oczywiście soczewicy, ale też na przepysznym serze. Aszta, mają kilka rodzajów, ale aszta mnie fascynował, bo jest gdzieś pośrodku między buratą, halloumi, elastyczny, ciągnący, pyszny i oni bardzo hojnie to wszystko dają. A jakby, mówię, śniadanie tam to jest jak śniadanie królów. Rozstawione mnóstwo talerzyków i tylko każdy patrzy, czy jeszcze czegoś nie dołożyć, a tam czasami naprawdę ciężko to samemu zjeść. Dużo tego jest. Zależnie od rejonów też troszeczkę inaczej przyprawianych czy przyrządzanych. To jest jedzenie, które nie jest bardzo skomplikowane, natomiast za każdym razem smakuje po prostu dobrze, bo mięso jest świeże, bo produkty są świeże, tam nie ma jakiegoś, że tak powiem, kombinowania na jakości składników. Ani razu, niezależnie od tego, czy jadłam w restauracji, czy jadłam gdzieś na ulicy z jakiegoś stoiska streganu czy czegoś, to po prostu dobrze smakowało.
Marta, muszę zadać to pytanie, bo zawsze, jeśli chodzi o Syrię, jest na czasie, tym bardziej teraz, stosunek do Izraela. Widać i słychać na każdym kroku, dyplomatycznie mówiąc, negatywny stosunek do tej nacji?
Ja byłam niesamowicie zaskoczona, że właśnie oni, mimo tego wstrząsu, mówię, wjeżdżam tam podczas ataku izraelskiego. No, bardziej się nie da obserwować tego na bieżąco. Oni nie plują nienawiścią w żaden sposób do Izraelczyków. Tam są nadal synagogi w tym kraju. Oni mówią bardzo, bardzo taki w miarę spokojny sposób, starając się nie poddać emocjom. Wręcz twierdzą, że po prostu nie rozumieją Izraela. To jest jakby główna wypowiedź. Jakby Netanyahu jest nieprzewidywalny i po prostu my nie wiemy, dlaczego on to robi, po co on to robi. Jakby rozumieją, że tam wchodzi w konflikt druzami. Dla nich to jest ichnia wewnętrzna sprawa, która nie powinna wychodzić poza Syrię. Powinna być ewentualnie załatwiona tutaj wewnątrz. No ale wiemy niestety, że dużo krajów próbuje tam jakiś kawałek tortu sobie wykroić. Turcja z Erdoganem, która uważa, że ma pieczę nad Syrią. USA, które gdzieś tam negocjuje. Izrael, który ma swoje uwagi, nazwijmy to, bo to tak zawsze jest to sprzedawane jako pomoc mniejszościom, tak? No i jeszcze gdzieś tam Kurdowie dochodzą do tego, ale faktycznie jak się pyta Syryjczyków, to ten temat jasny. Nie da się nie rozmawiać o ataku izraelskim. I on jest dzień w dzień się gdzieś tam przewinie, pojawi, ale to nigdy nie jest jakimś takim właśnie nienawiścią czy takim złą intencją. Po prostu nie rozumieją tego, nie chcą tego, ale nie są aż tak przeciwni, jakby się mogło wydawać.
Dżentelmeni nie rozmawiają o pieniądzach, tym bardziej w towarzystwie pięknych kobiet.
To jak ty to ograsz teraz?
ale zapytam, jak mocno taki wyjazd uszczuplił twój budżet, tym bardziej, że Syria to nie było jedyne miejsce, które odwiedziłaś w ramach swojej wyprawy.
Tak, no u mnie większość wypraw jest jakby takim długim tropem krajów, które są obok, po sąsiedzku, za winklem, rzut beretem, przy czym rzut beretem oznacza, że leci się tam parę godzin, ale ja sobie po prostu patrzę na mapę i mówię tak, co tu jest w okolicy, gdzie mnie jeszcze nie było i tak to wygląda. Więc Syria była jakby już finiszem mojej podróży dłuższej. Natomiast tak, ona jest na pewno droższa niż bym chciała, ale tańsza niż planowałam, żeby było śmieszniej. Może dlatego, że byłam bardzo mocno oporna właśnie wszelkim agencjom i byłam, od samego początku powiedziałam, że nie ma mowy, że ja robię to płacąc grube pieniądze agencji, żeby pokazać, jakie są realia. Czterodniowa wycieczka budżetowa w Syrii, jeżeli zapytamy, a jest tam tych agencji już trochę, ja porozsyłam wici z czystej ciekawości w ogóle, jak to wygląda. Przy naprawdę bardzo budżetowych, dobrych wiatrach, to jest około $800 za 4 dni w wersji dużej grupy, czyli godzimy się na to, że dzielimy grupę w konkretnym terminie, nie jest to w żaden sposób dopasowane do nas, my się dopasowujemy, bez wizy, bez płacenia za permity, czyli za to trzeba też sobie będzie doliczyć. No i oczywiście własne wydatki i część wyżywienia będzie jeszcze po naszej stronie. I to jest z albo jednym przewodnikiem na grupę, albo właśnie jakąś taką okrojoną wersją, że tam mniej tego przewodnika jest i wtedy trochę oszczędzamy. Większość agencji zacznie od minimum 1200 dolarów za czterodniową wycieczkę, w trakcie której zobaczymy tylko główne punkty, no nie? Więc nawet nie zrobimy tego, co ja tam zwiedziłam. I ja, broń Boże, nie zapłaciłam 1200, tylko znacząco mniej. W zasadzie gdzieś w rejonach połowy. Pamiętajmy, że sama wiza dla Polaka obecnie kosztuje $75. Ja zapłaciłam 50, dlatego że właśnie, tak jak mówiłam, panowie mieli niesamowitą zagwozdkę ze mną na granicy i naprawdę nie wiedzieli, co zrobić z moim paszportem i dokąd mnie, do jakiej grupy mnie zaklasyfikować. Więc już jakby na wejściu faktycznie jest to drogi kraj. Ja trochę przyoszczędziłam na transporcie, bo na przykład transport z Bejrutu do Damaszku, zazwyczaj pierwsza kwota, którą słyszymy, to jest $100. Jak nam się, oni nie negocjują, to jest kraj arabski, który nie negocjuje, to jest najśmieszniejsze. Gdzie myśmy się przyzwyczaili, że z taksówkarzem się negocjuje, taksówkarz nie negocjuje. No to druga wersja, można próbować jakieś szare taksi, tylko no, one nie tak często jeżdżą, są zazwyczaj, tak jak mówię, jak jest mało turystów, to nawet nie ma z kim go szarować. Może z lokalsami, a może nawet nie. No to przy szare taksi na powrocie mi się udało za $30, ale na przykład w drugą stronę jechałam za $3. Od Bejrutu do Damaszku, dlatego że jechałam busikiem, piechotą, autostopem i tak dalej. No ale to tylko daje jakby pewien zarys tego, czego się spodziewać. To nie będzie super tania wycieczka budżetowa. Nie ma hosteli, tak jak mówiłam, więc też nie ma jak przyoszczędzić na pewnych rzeczach typu nocleg. Nie do końca łatwo jest nam, Europejczykom, na razie wciąż jeszcze załatwić sobie noclegu u kogoś prywatnego. Couchsurfingi i tak dalej, bo rząd wciąż jeszcze krzywo na to patrzy. Jak powiemy, że nocujemy gdzieś tam, bliżej nieznanej okolicy, możemy nie dostać po prostu wizy. Niby jest już łatwo wjechać po wojnie, ale nadal jest ileś rzeczy, ograniczeń. Trzeba mieć jakiś rzetelny hotel na nocleg.
Marta, bardzo ci dziękuję za tą pasjonującą powieść o Syrii. Z tobą zawsze przyjemność.
Dziękuję, wzajemnie.
Tym bardziej, że ten twój kalendarz rozgrzany do czerwoności, powiedziałbym, no bo już za kilka dni opuszczasz Polskę i udajesz się w kolejną wyprawę.
No to prawda. Wiadomo, Polska w okresie jesienno-zimowym jest taka, że aż się chce gdzieś pojechać indziej, prawda? Przynajmniej ja tak mam.
No to chwal się, gdzie tym razem.
No może powiem, że zaczynam od Chin, ale to jest tylko początek. I dodam jeszcze, że uczyłam się już w poprzedniej podróży rosyjskiego, tak gdzieś tam po Azerbejdżanie go używałam, czy pod Naddniestrzu. I teraz ten rosyjski znowu powinien mi się przydać. Jak podróżuję samodzielnie, nie bazuję tylko na angielskim.
No to do 3 razy sztuka.
Czekamy. W tym roku powinnam przekroczyć magiczną setkę, przynajmniej magiczną dla mnie. 100 krajów, w których byłam, to jest to moje założenie. Byłam, zwiedziłam, bo wiecie, to jest tak, że ja nie odhaczam, wpadam, wypadam, tylko to ma być naprawdę zwiedzony kraj. Chiny pewnie ciężko jest zwiedzić całe, ale będzie to duża część też.
A ja miałem na myśli, że jak wrócisz, cała i zdrowa, czego ci oczywiście życzymy, to jeszcze po raz trzeci w moje skromne progi przyjdziesz.
Coś się znajdzie zawsze z tej listy. Myślę, że coś cię zainteresuje.
Marta Ziętkowska opowiadała o Syrii. Jeszcze raz chylę czoła i gratuluję odwagi.
Czy odwagi? Dla mnie to po prostu jest...
Wyzwania.
Wyzwanie, kraj jak każdy inny, wbrew pozorom kraj jak każdy inny, tylko gdzieś tam otoczenie i okoliczności bywają bardziej zaskakujące.
No już się tak, Marta, nie kreguj. Wyjazd do Syrii dla kobiety, blondynki, to jest jednak naprawdę...
To jeszcze nie Afganistan.
Ale jednak godne uznania.
Dziękuję.
Dziękujemy. Jeszcze raz zachęcamy do subskrybowania podcastu na Spotify i YouTube, do lajkowania, obserwowania strony Jak Nie Zwiedzać Świata na Facebooku. Tam z pewnością Marta udostępni nam swoje zdjęcia, których mogła robić bez liku ze względu na brak turystów w Syrii. Andrzej Gliniak, było mi bardzo miło. Zapraszam na kolejny odcinek już w przyszłym tygodniu. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Do usłyszenia.